Chciałbym was dzisiaj zabrać w podróż. Jesteście gotowi na przygodę swojego życia?
Tak,
dawaj. Tak? Taką przygodę, po której wyjdziecie cali, ale i szczęśliwi, i spełnieni. Chciałbym dzielić się takimi trzema fragmentami, trzema przypowieściami i później wyciągnąć z nich jeden wniosek. Ale później go rozbudować oczywiście. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale. I teraz będę dużo czytał, ale to nie jest grzechem czytać dużo Biblii w kościele. To jest nawet skazane. Dla niektórych z was... A, nie będę złośliwy, dobra. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Garnęli się do Niego, czyli do Jezusa, wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział mi taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdy znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Druga przypowieść. Albo która kobieta, gdy zgubi jedno ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, a znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciół, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. I ostatnia, trzecia przypowieść. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi moją część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko i prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczęło doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego obywatela tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Niezła robota. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tłuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Lubię to słowo. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleb pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Zwracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego ze swoich najemników. Stał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw niemu, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do niego, do sług: przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu, uczcimy to, że ten mój oto syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Do tego miejsca. Chciałbym, żebyście na te przypowieści dzisiaj spojrzeli w nowy sposób. W sposób, który prawdopodobnie nigdy nie popatrzyliście na te fragmenty. Jak myślicie, co łączy te trzy przypowieści ze sobą? Poproszę slajd. Impreza. Czy zwróciliście uwagę, że w każdych z tych trzech przypowieści historia kończy się imprezą? Kiedy znalazł owcę, napisane jest, że zwołał swoich sąsiadów i znajomych i mówi: cieszcie się ze mną. Później kobieta, która zgubiła swoją monetę, kiedy ją znalazła, wzywa swoje sąsiadki i przyjaciółki. Nie ma tam sąsiadów i przyjaciół, są przyjaciółki, ale jest jakaś, może kobiety inaczej świętują. Jest impreza. Później, kiedy znajduje się syn, który gdzieś się zatracił w swoim życiu, znowuż ojciec jego organizuje imprezę. Chciałbym dzisiaj mówić w kościele o imprezie. Chciałbym się w kościele mówić o imprezowaniu. Takie słowo w kościele. Jeżeli jesteś zbyt długo w kościele, albo twoje doświadczenie jest bardzo długie, to kiedy słyszysz impreza i kościół, coś tu nie pasuje. coś tu jest nie tak. Impreza może nam się kojarzyć bardzo negatywnie. I możemy mieć w tym rację. Kiedy ja pierwsze myśli, które przychodzą do głowy, kiedy myślę o imprezie, to widzę ludzi, którzy nadużywają alkohol, którzy bawią się w niezbyt moralny sposób. I to nie jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o Kościół. Ale chcę mówić o zdrowym imprezowaniu. Chcę mówić o dobrych imprezach, właściwych imprezach, które my jako Kościół potrzebujemy, które ty potrzebujesz w swoim życiu. Nie zdaję sobie cię sprawy z tego i o tym chcę mówić, do tego cię chcę przekonać, że potrzebujesz imprezować w swoim życiu. Robi się grubo? Dobrze. Żeby było wam łatwiej, zastąpię słowo impreza innymi słowami. Teraz będzie wam lżej. Ok? Świętować. Jako Kościół, jako chrześcijanie musimy w swoim życiu świętować. Lepiej? Trochę lepiej. Dobrze. Dobrze. Celebrować. O, już takie prawda, chrześcijańskie słowo, nie? Celebrować. I najbardziej chrześcijańskie, biblijne, ucztować. Już wasze sumienie uspokojone jest? Andrzej zrobił się głodny, pastor. No dobrze. Tak, ale o tym później. O jedzeniu na imprezie później. Chciałbym specjalnie dzisiaj używać słowa impreza, bo jest ono kontrowersyjne i zapadnie waszą pamięć. Kiedy mówimy o celebrowaniu, ucztowaniu, weseleniu się, to wszyscy by się tak słuchali mnie średnio. Ale impreza budzi pewne kontrowersje. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej zwróciliście uwagę na to, że Jezus mówi o imprezie w tych przypowieściach. Że mówi o tym, aby nie omijać tematu świętowania, aby nie omijać tematu organizowania przyjęć. Czy to, co Jezus mówi, ma znaczenie? Może inaczej. Czy Jezus cokolwiek powiedział, co nie miało wartości albo nie miało znaczenia? Kiedy czytam w Biblii o Jezusie, widzę, że wszystko, co powiedział, nawet przecinki, które są w tych fragmentach, powodują, że mają to znaczenie, ogromne, ogromną wartość. Wszystko, co Jezus mówił, ma znaczenie. Może to, co Jezus mówi o imprezowaniu, jest ważne jednak. Nie powinniśmy tego jako chrześcijanie omijać. Czemu te trzy przypowieści, które są jedna po drugiej, akurat w tej Ewangelii, są jedna po drugiej? Czy Jezus chciałby na coś zwrócić nam uwagę? Czy my powinniśmy coś zobaczyć? Być może jest to ważne i być może ma to znaczenie dla ciebie, dla mnie i dla nas jako Kościoła. Chciałbym się wam zadać parę trudnych pytań, ale na szczęście nie musicie odpowiadać głośno. Ale możecie tak wewnątrz siebie odpowiedzieć. Chciałbym te trudne pytania zadać, aby was zmusić do myślenia. W niedzielę rano. Zmusić do myślenia. Przepraszam. Przepraszam. Ale takiego dobrego myślenia. Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz w swoim życiu doświadczyłeś porażki? Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz upadłeś? Coś się nie wyszło? Było jakieś niepowodzenie w twoim życiu? Kiedy byłeś podłamany, pamiętasz? Myślę, że doskonale pamiętasz. Może to wydarzyło się całkiem niedawno. Pamiętasz, kiedy przeżywałeś tą porażkę? Jak ją przeżywałeś? Czy pamiętasz, jak bardzo pastwiłeś albo pastwiła się nad sobą? Mamy jako ludzie tą tendencję nieraz, nie? Dość, że coś głupiego zrobimy, coś niewłaściwego, to jeszcze później się dobijamy i dobijamy, i to trwa bardzo długo. I zamiast czuć się coraz lepiej, trzeba być coraz gorzej. Nieraz myślimy, że na tym polega chrześcijaństwo. Żeby być krytycznym względem siebie, takim, wiecie, szorstkim, twardym. Przecież Bóg taki jest, nie? Pewnie pamiętacie takie sytuacje w swoim życiu. A czy pamiętacie, kiedy natomiast cieszyliście się ostatnio? Kiedy świętowaliście? Kiedy cieszyliście się z sukcesu, który odnieśliście w swoim życiu? Kiedy to było? Urodziny? 30. rocznica ślubu? Kiedy to było? Kiedy ostatni raz cieszyłeś się, że udało coś się osiągnąć? Kiedy organizowałeś jakąś imprezę z powodu tego, że odniosłeś sukces w swoim życiu? Albo w swojej rodzinie, w swojej pracy? Kiedy ostatni raz zrobiłeś imprezę i zaprosiłeś przyjaciół, sąsiadów, jeśli masz z nimi dobre relacje? Kiedy świętowałeś ostatnio? Myślę, że mamy z tym trudniejsze pamięć. Ciężko nam przypomnieć sobie, kiedy tak naprawdę świętowaliśmy sukcesy w naszym życiu. Z czego to wynika, że my tak często jako ludzie potrafimy pastwić nad sobą i przeżywać porażki, świętować porażki w swoim życiu, upadki, błędy, niedociągnięcia, a tak trudno nam jest świętować to, kiedy nam wyjdzie. Kiedy dla mnie wychodzi, mówimy, Panie Boże, jak ja mogłem to zrobić, ja nie chciałem, tak mi źle z tym, dlaczego to zrobiłem po raz kolejny, nie tak miało to wyglądać i tak to trwa i trwa. Ale kiedy mam jakiś sukces, zwyciężamy, to mówimy, o dzięki Panie Jezu, amen. I idziemy dalej. Chyba wynika to z prostego faktu, jesteśmy ludźmi. I mamy swoje minusy. Dlaczego świętujesz porażki, a nie świętujesz zwycięstw w swoim życiu? Osobiste zwycięstwo, zwycięstwo w rodzinie, zwycięstwo w kościele. Myślę, że to jest dobry temat, aby to przeanalizować, pomyśleć o tym przez chwilę. Raczej jako ludzie mamy tendencję do tego, aby negatywnym rzeczom nadawać znaczenie w naszym życiu. Natomiast to nie jest Boże. To nie pochodzi od Boga. Żadne oskarżenie nie pochodzi od Boga. Wiecie, kto jest oskarżycielem? Nie Bóg. Nie Bóg. To nie jest od Boga świętowanie porażek. To nie jest zdrowe. To nie prowadzi do szczęścia. To nie prowadzi do spełnienia. Ale to prowadzi do niezadowolenia, do rezygnacji i stagnacji w swoim życiu. Komu na tym zależy? Bogu? Nie. Komuś innemu. W Biblii odnajdujemy fragmenty, wiele fragmentów, które pokazują nam, że Bóg patrzy w inny sposób na nasze życie i na nas, niż my patrzymy. Dzięki Jemu za to, że w całkiem inny sposób niż my często patrzymy. Boże patrzenie na Twoje życie jest inne, lepsze niż Twoje. Biblia tak naprawdę jest najbardziej inspirującą księgą na świecie. Nie znajdziesz drugiej takiej książki, która by tak inspirowała jak Biblia. To nieprawdą jest to, że Biblia jest negatywna, że Biblia ciągle ocenia, że ciągle osądza. Nie, Biblia jest pełna inspiracji i motywacji. Żeby wam to udowodnić, przeczytam wam fragment z listu do Filipian, 4:8. Apostoł Paweł był mądrym człowiekiem. Nie? To nie będę go cytował. Był bardzo mądrym człowiekiem. Doświadczył Boga w niesamowity sposób. Chyba największy z apostołów tak naprawdę. I on pisał mądre rzeczy. I w jednym z tych fragmentów napisał, wreszcie, słuchajcie uważnie, wreszcie myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Kropka. Apostoł Paweł to mówi. Jak ja bym to powiedział, okej, możecie mi nie wierzyć, ale apostoł Paweł, zapisane jest to w Biblii, mówi apostoł Paweł, podsumowując pewne wypowiedzi, myślcie tylko o tym, co pozytywne. O tym, co dobre, o tym, co chwalebne, co poczciwe, co sprawiedliwe. Czy apostoł Paweł wymienia chociaż jedną negatywną rzecz? Neutralną? Nie. Biblia zachęca nas, abyśmy patrzyli na siebie w inny sposób. Jeśli to was nie przekonuje, może wam powiem to, co w moim życiu się często wydarza, zdarza. To nie powinno pójść z ust pastora, ale powiem. Czasami człowiek zgrzeszy, popełni błąd, upadnie, zawiedzie siebie, Boga i innych wokoło. I nieraz w moim życiu było tak, że człowiek gdzieś upadł, zgrzeszył, jakąś głupotę popełnił, różne rzeczy się w życiu dzieją i później idziesz w niedzielę na nabożeństwo. To nie jest dobre nabożeństwo wtedy. Idziesz sobie, kiedy idziesz na nabożeństwo, bardzo szybko się modlisz do Boga, Panie Boże, Cię proszę, aby żadnego proroka nie było. Żadnego gościa z zagranicy. Nikogo, kto by mógł cokolwiek powiedzieć. Proszę Cię, nie rób mi siary. Wtedy wchodzisz na takie nabożeństwo i niestety Twoja modlitwa nie została wysłuchana, bo jest ktoś, kto ma dar prorokowania, bo go jest za granicy, którego Bóg w ten sposób używa. Nabożeństwo mija Ci w miłej atmosferze, oczekujesz tej końcówki i pewnie zakończy modlitwę, kazanie modlitwą. Wychodzisz, czy myślisz, czy wyjść, czy nie wyjść do tej modlitwy. No z jednej strony potrzebujesz, bo wiesz, że nie było najlepiej. Z drugiej strony jak o wszystko wygada? Jak Bóg to wszystko upubliczni, będzie wstyd. Człowiek idzie, jednak kocha Pana Boga, życie świętości, w czystości jest ważniejsze. Idzie i ten człowiek modli się o Ciebie, modli się, błogosławi, błogosławi, Ty się cieszysz. I nagle mówi, ma do Ciebie słowo od Pana. O, to już koniec. Czy Bóg w ogóle mnie słyszy? I nagle wychodzą z Jego ust słowa, które mnie miażdżą, które powodują, że nic nie rozumiem. Bóg chciał Ci przekazać, że Ci kocha. Bóg jest dumny z twojego serca. A ty stoisz i mówisz, halo, chyba nie do tego gościa mówisz. To chyba nie do mnie. Czy, Boże, ty nie widziałeś? Ty zapomniałeś? Ty coś umkło twojej uwadze? Bóg patrzy na ciebie w inny sposób. Bóg jest Bogiem miłości. Ojcem miłości. Nie znaczy, że On mówi, tak, grzesz sobie, rób co chcesz. Nie, to nie jest miłość. Ale On patrzy na ciebie inaczej. Ty myślisz, że On cię oskarża, że On chce ciebie zmiażdżyć, że chce ciebie pośmiewisko z ciebie zrobić. Że chce, aby twoje grzechy wyszły na jaw, aby cię upokorzyć. On tego nigdy nie robi. Ale On cię motywuje, wspiera i błogosławi. I to jest coś, co mnie rozwala. I paradoks polega na tym, żeby Bóg mnie upokorzył, to nie za bardzo bym był gotowy, żeby służyć Bogu dalej. Ale po takich słowach, mimo tego, że one nie były krytyczne, człowiek ma więcej motywacji i chęci, aby mu jeszcze lepiej służyć. Bo skoro On tak bardzo mnie kocha, to jak mogę być obojętny na tą miłość? Więc Bóg mówi do ciebie i patrzy na ciebie w inny sposób. On mówi, że moje drogi to nie drogi wasze. Dzięki ci, Jezu. A wasze myśli to nie moje. Jeszcze dzięki ci, większy Jezus. Że myślisz o mnie w inny sposób. To jest Boże, to jest biblijne. Co potrzebuje jedna armia, aby pokonać drugą armię? Potrzebuje uzbrojenia, potrzebuje wyszkolenia, ale jest coś, co jest tak bardzo konieczne w tym, aby zwyciężyć. To są morale. Właściwe morale. Jeśli macie super armię, naprawdę wyćwiczonych ludzi, ale u nich morale są bardzo nisko, prawdopodobieństwo tego, że wygrają, jest bardzo słabe. Piłkarze czy inni sportowcy, kiedy grają jakiś mecz, a propos meczu, i mają niewłaściwe morale, gdzieś nie mają tej pewności, gdzieś atmosfera jest kiepska, to choćby super grali gdzieś indziej, tutaj nie mogą odnieść sukcesu, bo ich morale spadają. Przeciwnikowi naszemu zależy na tym, aby skupił się na porażkach, na tym, aby skupił się na błędach, po to, aby twoje morale były niskie, po to, abyś nie był zagrożeniem dla niego. Po to, aby twoje życie nie miało znaczenia, aby nie miało wartości. To wszystko robi po to, aby cię złamać i pokonać. A jestem mistrzem. A my mu to jeszcze ułatwiamy. Bo przychodzi myśl, jesteś kiepski, mówisz, tak, jestem kiepski. Nie nadaje się, tak, nie nadaje się. I tak dalej, i tak dalej. Bóg natomiast podnosi, pociesza, wzmacnia, dodaje sił, a czyni to między innymi przez świętowanie. Dlatego świętowanie jest takie ważne. W Starym Testamencie widzimy święta, które Izrael sobie wymyślił. Tak? Nie. Kto nakazał Izraelowi świętować? Kto wymyślił pewne święta dla Izraela? Bóg powiedział, będziesz świętował wyjście z Egiptu. Będziesz świętował inne wydarzenia po to, abyś pamiętał, do kogo należysz. Abyś pamiętał, jakim Bogiem jestem. I Bóg mówi, macie świętować corocznie, z pokolenia w pokolenie, po to, aby pamiętać. Dlatego my, jako chrześcijanie Nowego Testamentu, dzieci Boże, nie możemy pominąć tego tematu, aby świętować. Aby świętować. I teraz pójdziemy trochę do konkretów. Po co świętować? Po pierwsze, świętujemy po to, aby utrwalić sobie wydarzenie, które miało miejsce. Jeśli świętujesz pewien sukces i pewne zwycięstwo w twoim życiu, to utrwalasz sobie to, że takie wydarzenie miało miejsce. Jeśli przychodzisz do tego wydarzenia, dzięki ci Jezu, amen, to tak szybko powiedziałeś, tak szybko zapomnisz o tym wydarzeniu. I kiedy przyjdą kolejne rzeczy do twojego życia, nie będziesz pamiętał o tych sprawach. Nie będziesz pamiętał o tych sukcesach. Nie będziesz pamiętał o tym, jak Bóg w cudowny sposób dawał ci zwycięstwo. Bo nie świętowałeś tego w wystarczający sposób. Po drugie, kiedy świętujesz, oddajesz Bogu chwałę, wskazując na Niego. Imprezujesz i wszyscy się pytają, a z jakiego powodu jest ta impreza? A to dlatego, że Bóg uczynił to albo tamto w moim życiu. Dlatego, że Bóg dał mi siły, abym zwyciężył, aby moja rodzina przeszła przez trudny czas. To Bóg dał mi siły, dlatego świętujemy, bo chcę w ten sposób zwrócić naszą uwagę na Boga. Po trzecie, podnosisz morale w swoim życiu. Kiedy świętujesz, podnosisz morale. Każdy lubi świętować. Chrześcijanie też powinni lubić świętować. W zdrowy sposób, oczywiście. Wolę powiedzieć, żeby nie było, nie? Ja wiem, że jesteście bardzo inteligentni, wiecie, o co chodzi, ale różnie bywa. Podnoszenie morali. Kiedy świętujesz, twoje morale wzrastają, a kiedy twoje morale wzrastają, jesteś silniejszy, mocniejszy i tym bardziej możesz odnieść kolejny sukces w swoim życiu. Kolejna rzecz. Świętowanie prowadzi do wdzięczności. Kiedy świętujesz, w twoim sercu pojawia się wdzięczność. Nie ma takiego czegoś, że w jednym momencie możesz mieć w sercu wdzięczność i niewdzięczność. To są rzeczy, które są względem siebie w opozycji. Albo jesteś wdzięczny, albo jesteś niewdzięczny. Kiedy świętujesz, celebrujesz, ucztujesz z powodu sukcesów, które osiągasz w swoim życiu, przeróżnych sukcesów, małych i dużych, wtedy zaczyna się pojawiać wdzięczność w twoim sercu i nie ma miejsca na narzekanie. Nie ma miejsca na biedolenie. Nie ma miejsca na bycie niewdzięcznym. Stajesz się wdzięczny. I ludzie zaczynają cię lubić. Wiecie, że ludzie nie lubią negatywnych ludzi? Stronimy od takich ludzi. Nikt się tego nie przyzna, bo wszyscy kochamy wszystkich, ale tak jest. Stronimy. Więc świętuj, bo to doprowadzi do wdzięczności. I piąta, ostatnia rzecz, po co świętować, bo to wpływa na innych. Zobaczcie, w tych przypowieściach Jezus mówi, że zwołał swoich sąsiadów, przyjaciół, mówi, cieszcie się ze mną świętujcie, dlatego, że odniosłem sukces, znalazłem to, co zgubiłem. Mój syn wrócił, cieszcie ze mną się, świętujcie. Ojciec w ogóle już całkowicie, imprezę na całą, dla sług, dla służebnic, wiecie, całą wioskę. Naprawdę mega impreza. Był bogaty, sobie mógł pozwolić, nie? To wpływa na innych. Ludzie przychodzą i mówią, dlaczego ty świętujesz? Dlatego, że Bóg mi pomógł. Wtedy myślimy sobie, to mi też może pomóc. Skoro Jemu pomógł, Jego pobłogosławi, On świętuje zwycięstwo, to może ja w swoim życiu mogę odnieść zwycięstwo. To są te pięć rzeczy bardzo ważnych i istotnych. A teraz charakterystyka imprezy. Słownik języka polskiego, ale się powołuje na autorytety. Słownik języka polskiego mówi, że impreza, jesteście gotowi? Impreza jest organizowana w celach rozrywkowych. Impreza i rozrywka. Po prostu idealne kazanie do kościoła. A jednak. Dziękuję. Dziękuję. Uwierzyłem w to, co mówię. Mamy taki zaprzyjaźniony kościół w Szwajcarii, Wil. Nie wiem, dlaczego z nami się przyjaźnią, ale przyjaźnią się z nami. My z nimi wiem dlaczego, ale nie wiem. Bo są bardzo fajni, dużo się od nich uczymy. Ale zakupili, wiecie, Szwajcarii zakupić obiekt, to są takie pieniądze, o których my nigdy nie... Wiecie, ta ziemia jest dość mała. Jakby ją spłaszczyli, to duża, ale jest dość mała. I każda ziemia jest tak droga. Nie kupili, nie, tam jest 300 osób w kościele. Niesamowity obiekt. Tam są 4 korty tenisowe, bilard. No tam jest... Znaczy, oni teraz to wynajmują częściowo, ale do czego zmierzam? I oni chcieli świętować to, że mają ten nowy budynek. Wiecie, po tylu latach, no... I mieli dylemat. Pastor Rudy mi się żalił i mówi, mamy problem, bo chcielibyśmy zrobić taką normalną, zwyczajną imprezę kościelną, wiecie, w zdrowy sposób, ale bez uwielbiania i bez kazania. Tylko taką normalną, że siędziemy, zjemy coś, pogadamy, pocieszymy się, będziemy oglądać zdjęcia z tego wszystkiego, jakąś prezentację. Mieli dylemat, jak ludzie to odbiorą? Jak ludzie to odbiorą? Bo jak może być takie zwykłe, normalne świętowanie? Jak może być normalna, zwykła rozrywka w kościele? To nie Boże. O mój Boże. Także fajnie być u was ostatni raz. Ale tylko pozwolę sobie się trochę przeciągnąć. Nie? Jak już ostatni raz jestem, to idźmy po bandzie. Chodzi o to, że impreza musi być rozrywkowa. Chrześcijanie mogą się bawić. Biblia tego nie zabrania. Biblia nie zabrania się cieszyć, więc mówi, radujcie się zawsze. Cieszcie się, świętujcie. Biblia chce, aby nasze życie było dobre. Bóg chce, aby twoje życie było dobre. Naprawdę, kiedy cieszysz się, w zdrowy sposób imprezujesz, nie przeszkadza to Bogu. Dlaczego nam się wydaje, że dołowanie jest Boże, smucenie się jest Boże, pogrążanie się jest Boże, ale cieszenie się nie jest? Tak nie powinno być. Więc jest, słownik języka polskiego musimy mu uwierzyć. Mówi, że impreza jest w celach rozrywkowych, więc charakter imprezy jest rozrywkowy. Nie musisz doświadczyć tam przełomu duchowego w swoim życiu, a po prostu cieszysz się z tego, co już się wykonało. Drugi podpunkt, jeśli chodzi o charakterystykę imprezy, impreza nie odbywa się w pojedynkę. Objawienie. Spałem i miałem sen. Miałem sen, widziałem nie człowieka, ale ludzi. Nie jeden imprezował, było ich więcej. Nie imprezuje się w pojedynkę. Banał, nie? Ale to jest ważne. Kiedy odnosisz zwycięstwo, kiedy odnosisz sukces w domu, w rodzinie, w pracy, gdziekolwiek, w swoim chrześcijańskim życiu, to nie zachowuj tego dla siebie. Podziel się tym z innymi. Niech to będzie inspiracją dla nich. Niech to będzie zachętą. Widzimy, że ta kobieta znalazła tą monetę i nie cieszyła się w domu. Sama. Ale zaprosiła sąsiadki i swoje przyjaciółki. Człowiek, który znalazł zgubioną owcę, zaprosił swoich przyjaciół i sąsiadów. Mieli dobre relacje z sąsiadami. I owcę zaprosił jeszcze. Ojciec zaprosił wszystkich na tą imprezę. Wiecie, ale jeden syn z tych dwóch miał problem. Nie chciał przyjść na imprezę. Zauważyliście to? Wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą, ale nie ten syn. On stoi na zewnątrz i delikatnie pokazuje, że nie jest to po jego myśli. Ojciec idzie do tego syna, wyjaśniają sobie sprawy i ten syn, który z początku nie chciał być na imprezie, na końcu i tak idzie na imprezę. I tak idzie się cieszyć. I tak idzie świętować z innymi. Nie świętuj w pojedynkę, bo to pomniejsza świętowanie. Świętuj z innymi, ale z osobami bliskimi. A o tym też trochę później. Zwołuj swoich przyjaciół i sąsiadów. Zwołuj osoby bliskie. Kolejna rzecz tej charakterystyki imprezy jest to, że ona polega na weseleniu się wszystkich. Wszyscy, którzy są zaproszeni na tą imprezę, muszą się cieszyć. Ta kobieta mówi, cieszcie się ze mną. Wiecie, to nie prosiła, czy mogliby się, tylko cieszcie się ze mną. Cieszcie się ze mną, bo wydarzyło coś wspaniałego w moim życiu. Cieszcie się ze mną. Nie pozwól komuś zniszczyć twoją imprezę. Nie pozwól komuś zniszczyć twoją imprezę. Wiesz, jacy ludzie zniszczą twoją imprezę? Ci, którzy ci zazdroszczą. Odniosłeś sukces, zobaczymy na jak długo. Udało ci się. Wiecie, jak to się mówi, nie? Bo to nieraz, bo tam gramy w różne sporty, to mówimy, że jak my wygrywamy, to mówimy, że szczęście sprzyja lepszym. Ale jak oni wygrywają, to mówimy, że głupi ma zawsze szczęście, nie? Czyli zawsze podpinamy pod siebie. Ale dzisiaj przeginam, ludzie. Dobrze. Więc nie pozwól komuś zniszczyć twoją imprezę. Zapraszaj tych, którzy wiesz, że będą świętować z tobą. Tymi, którzy się wspierają, tymi, którzy się błogosławią, tymi, którzy cię kochają, naprawdę. Z nimi świętuj. My często z naszą Alą, kiedy Ala coś zrobi takiego, wiecie, rozwojowego w swoim życiu. Nie będę mówił szczegóły co, ale każdy o dziś wie. Takiego przełomowego, wreszcie udało się samodzielnie to zrobić. Domyślcie się, o co chodzi. To my świętujemy. Tak? Ale nie zwołuje całego miasta, tylko najbliższych, rodzinę. I świętujemy nie tylko urodziny, ale różne wydarzenia, które mają miejsce. Chcemy świętować i chcemy się cieszyć, bo chcemy, aby to utrwaliło się w naszej głowie. Nie pozwól komu zniszczyć swoje imprezy. Zastanów się, kogo zapraszasz. To jest bardzo ważne. I kolejna, piąta rzecz, jeżeli chodzi o charakterystykę imprezy, zorganizuj dobre jedzenie. To jest. I wszyscy głodni, amen. Kończ kazanie, idziemy jeść. Widzimy to w ostatniej przypowieści, kiedy ojciec mówi, weź te najlepsze ciele. Najlepsze. Nie tam byle jakie. Weź się najlepsze, co mamy. A mieli z czego wybierać. To jest bardzo ważne, żeby na imprezie było dobre jedzenie. To jest bardzo ważne. Nikt nie lubi chodzić na imprezy, gdzie jest kiepskie jedzenie. Ale to jest wyrazem, dobre jedzenie jest wyrazem, że ta impreza ma naprawdę znaczenie. Że naprawdę ktoś włożył wysiłek w tą imprezę, bo naprawdę chce coś ważnego świętować. Dobra, idźmy dalej. Jak często i jak długo należy świętować? A to jest bardzo ważne, bo zaraz się okaże, że pastor Andrzej będzie miał problem. Chodźcie w sobotę o 9:00, mamy imprezę. Mamy imprezę. Nie zaprosiliśmy cię, zgadnij dlaczego. Pastor powiedział, że nie pozwól komuś imprezę zniszczyć. Chodzi... Kochaj mnie. Kochaj mnie, pastorze. Ja ci kocham, naprawdę. Zawsze zapraszajcie pastorów do swojej imprezy. Poważnie teraz mówię. Uwaga, to jest powaga. Nie, poważnie, naprawdę. Mam niepoważną minę. Naprawdę. Nic nie wyrządza przykrości pastorowi to, jak wszyscy organizują imprezę i wszyscy o imprezie wiedzą, a pastor dowiaduje się podczas jej trwania, że nie został zaproszony. Ja poważnie mówię. Tak, doświadczyłem tego. No, nie wierzą mi. Więc moja żona tam udowodni. Nie, poważnie wam mówię. Była taka sytuacja, kiedy przyjęliśmy służbę pastorstwa w kościele i ci, z którymi się kolegowaliśmy i było normalne, jakieś urodziny, nie urodziny, zapraszali, nagle to wszystko ucichło. Nie wiem, boją się, żeby ich osądzał, nie wiem, czy krytykował imprezy, jakkolwiek. To było jedno z najtrudniejszych pierwszych doświadczeń, które mieliśmy. Niby sobie to w głowie pokładaliśmy, a jak widzicie, do tej pory mam z tym problem. Naprawdę. Pastor, jak przyjdzie na imprezę, to nie po to was krytykować i oceniać i osądzać. Tylko z wami się cieszyć. Świętować z wami. Jemu najbardziej zależy na was. Jemu naprawdę zależy na was. Więc pozwólcie mu cieszyć się z wami, kiedy odnosicie sukces. Zgoda? Okej, dobra. Fajnie. Tylko, pastorze, dobre jedzenie musisz przynieść, nie? Jak często, jak długo należy świętować? Jak często? To jest dobre pytanie. Powiedziałbym, jak najczęściej. Bo to znaczyłoby, że bardzo często odnosisz sukces w swoim życiu. Że bardzo często masz powód, aby świętować. Za każdym razem, kiedy odnosisz osobisty sukces, kiedy odnosisz rodzinny sukces, zmiana pracy, awans w pracy, narodziny dziecka, podniesienie kwalifikacji, sukcesy wychowawcze, wiele innych rzeczy, kiedy osiągasz jakiś sukces, który ma znaczenie, zawsze organizuj z tego powodu imprezę. Nie mówię, wiecie, o wielkim balu, ale zawsze świętuj zwycięstwa, które masz, bo to buduje twoje morale, to buduje twoje życie. Za każdym razem, kiedy coś się wydarzy, dobrego, świętuj to. A teraz pytanie, jak długo należy świętować jedno zwycięstwo? I tu z pomocą przychodzi mój ulubiony człowiek, czyli John Maxwell, o którym pastor Andrzej już nie może słuchać. Nie, John Maxwell nie jest moim ojcem. John Maxwell mówi niesamowitą rzecz. I to jest tak banalne, to jest tak proste, że aż cudowne. Jesteście gotowi? To jest rewolucja, to jest zdrowe, naprawdę. To jest rewolucja do mojego życia. I mam nadzieję, że to jest rewolucja do waszego życia. John Maxwell mówi o porażkach i mówi o sukcesach. I ma taką jedną zasadę, o którą chcę wam przeczytać teraz. A propos tego, jak długo świętować. Zaczniemy od porażki. Jak długo świętować porażkę. Jak długo świętować zwycięstwa. Jesteście gotowi? Jakby coś to John Maxwell powiedział. Doświadczając porażki, nie analizuj jej dłużej niż przez 24 godziny. Abyś się nie pogrążył. Kiedy doświadczasz w swoim życiu porażki, bo mówię o imprezowaniu, o sukcesach, ale będziesz ponosił porażki w swoim życiu. I będą one bolesne. Nieraz będziesz płakał. Nieraz nie będziesz mogła spojrzeć w lustro. Bo to kolejna ta sama porażka. Znowuż czymś nie wyszło. To ważne jest to, aby to przeanalizować. Domeną inteligentnych ludzi jest to, że oni analizują swoje życie. Analizują to, co się wydarzyło i wyciągają wnioski. John Maxwell również powiedział, że czasami wygrywasz, a czasami się uczysz. Tak naprawdę nigdy nie przegrywasz. Czasami wygrywasz, a czasami się uczysz. Więc należy z każdej porażki, z każdego błędu, należy wyciągnąć wnioski. Ale to nie może trwać dłużej niż 24 godziny, bo ta porażka cię pogrąży. Czym dłużej ona trwa, tym dłużej będziesz pogrążony. Okej? To jest pierwsza rzecz. Zgadzacie się z Maxwellem? To dobrze. Ale on jest jeszcze lepszy. Odnosząc sukces, nie ciesz się dłużej niż 24 godziny, aby się nie poczuł zbyt pewny siebie. Jak świętujesz, jak odniesiesz sukces, świętuj, ciesz się, zwołaj przyjaciół, rodzinę, zrób dobrą jedzenie, dobrą imprezę z dobrym jedzeniem, ale niech to nie trwa dłużej niż 24 godziny. Abyś nie spoczął na laurach. Wielki zwycięzca wygrał jedną rundę z 10. I podnosi ręce do góry zwycięzca i nagle strzał. I przegrał walkę. Nie o to chodzi. Nie dłużej niż 24 godziny. To jest ta zasada 24H. I zapamiętajcie sobie, bo ona jest świetna. Ja ją w życiu używam i naprawdę w momentach porażki pozwala mi wyjść z tego w miarę poukładanym, zdrowym i jeszcze w miarę silnym, żeby dalej iść do przodu. Gdybym pozwolił sobie na dłuższą porażkę, byłoby gorzej. Na dłuższe znęcanie się nad sobą. Ja mam taką tendencję, lubię siebie bardzo oskarżać, wiecie, biczować, to jest... Tak mamy jakiś taki charakter, ale nie o to chodzi. Ale kiedy świętujesz, to też świętuj w właściwy sposób. I teraz taki bardzo mądry człowiek to powiedział Michał Schnabel. To ja, jakby ktoś nie wiedział, nie? Niektórzy wciąż świętują stare zwycięstwa, nie odnosząc nowych. Jest przerażające. W kościele tego doświadczam bardzo wiele, znaczy nie u nas, nie w innych kościołach. Doświadczam tego takiego mówienia, kiedyś to było lepiej. Kiedyś to się działo. Kiedyś to Bóg działał. Salomon powiedział, a był to najmądrzejszy człowiek na świecie, że to nie jest mądre, gdy ktoś zadaje takie pytanie, gdy ktoś mówi o takich rzeczach, że kiedyś było lepiej. To nie jest dobre. To nie jest mądre. Niektórzy wciąż świętują stare zwycięstwa. A 20 lat temu, jak Duch Święty mnie użył w takiej sytuacji, kiedy głosiłem Ewangelię, to było wspaniałe. A co przez ostatnie 20 lat? 10, 5, rok. Nieraz zbyt często świętujemy stare zwycięstwa. Stare świadectwa opowiadamy cały czas, a nie mamy nowych sukcesów. Bóg chce ciebie poprowadzić do nowych sukcesów. Do nowych zwycięstw, do nowych doświadczeń. To, co Bóg ma dla ciebie, jest większe niż to, co doświadczyłeś do tej pory. To jest Bożą wolą względem ciebie, abyś doświadczył czegoś więcej. Bo w Bogu zawsze jest więcej. Więc fajnie, że kiedyś zwyciężyłeś, fajnie, że kiedyś Duch Święty ci używał, chwała Mu za to, ale dzisiaj jest nowy dzień. A przed nami nowy tydzień, w którym Bóg chce ciebie użyć. I chciałbym zakończyć to kazanie takim zdaniem. Uczyń świętowanie tradycją swojego domu. Jeśli z tych wszystkich rzeczy mało zapamiętałeś, to zapamiętaj tę jedną rzecz. Uczyń świętowanie tradycją swojego domu, tradycją swojej rodziny. Nie wiem, czy to mąż będzie wprowadzał, czy żona, ale ktoś z was niech wprowadzi do swojego życia to, że trzeba świętować, że trzeba sobie przypominać, jak wielki jest Bóg, jaki wielki Bóg rzeczy dokonuje, jaki jest niesamowity. Świętować to po to, aby w przyszłość iść z jeszcze większą nadzieją, iść jeszcze z większym zwycięstwem. To jest bardzo ważne dla mnie i dla ciebie. Chciałbym się mogli powstać, bo chciałbym się o was modlić. Nie chcę, by to była teoria, trochę dowcipu i pójdziemy do domu i wszystko będzie tak, jak było. Nie po to spotykamy się jako Kościół, aby było tak, jak było wcześniej. Ale spotykamy się po to, aby było lepiej. Aby nasze życie było lepsze. Aby chwała dla Boga była jeszcze większa. Ja nie wiem, w jakim miejscu jesteś, ale Bóg wie. Może jesteś w miejscu porażek i pastwienia się nad sobą. To, co ci powiedzieć, to nie jest Boże miejsce. To nie jest Boże miejsce. Pozwól, poproś Boga, aby pomógł ci wyjść z tego miejsca. Jeśli to trwa zbyt długo, powiedz: Panie Boże, pomóż mi. To trwa zbyt długo. Nie chcę skupiać się na porażkach, na błędach. Czy jest pośród nas ktoś, kto nigdy nie upadł, nigdy nie zgrzeszył? Jak tak, chętnie cię poznam. Znasz mi swój sekret. Każdy z nas upada. Wiecie, na czym polega rola diabła? On mówi, że tylko ty upadasz. Że tylko ty popełniasz takie błędy. Wszyscy są cudowni, wspaniali, ty popatrz, ty się nie nadajesz do Królestwa Bożego. Wszyscy żyją świętym życiem, ale ty nie. To nie jest Boże. Bóg chce, abyś przyszedł do Niego tak, jak czujesz i co przeżywasz, a On chce ci pomóc. A jeżeli druga rzecz, jeżeli nie umiesz świętować zwycięstw w swoim życiu, to pomódź się do Boga: Boże, nałóż mi świętować zwycięstwa. Nałóż mnie w Boży Twój sposób świętować zwycięstwa. Pokaż mi, jak wiele sukcesów mogłem w Tobie doświadczyć. Proszę, pomódlmy się przez chwilę, aby Bóg pobłogosławił nas w tym temacie. Panie Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że w Tobie zawsze jest zwycięstwo. Że w Tobie zawsze jest sukces. Że w Tobie zawsze jest wygrana. Dziękuję Tobie za to, że myśli Twoje o nas są dobre myśli. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, Panie. Aby zgotować nam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ja dziękuję Tobie za to, że Twoje plany są dobre względem nas. Rzeczy, które masz dla nas, są dobre. Ty chcesz, abyśmy w Tobie, dzięki Tobie, Panie, odnosili sukces w swoim życiu. Abyśmy osiągali zwycięstwa w naszym osobistym życiu, naszej relacji z Tobą, w naszych domach, w naszych rodzinach. Modlimy się, Panie, naucz nas skupiać się nie na porażkach, nie na błędach, nie na upadkach, ale na Tobie, na Twojej chwale i na tym, że możemy świętować Twoje działanie w naszym życiu. Modlę się, Panie, aby nasz wzrok, Panie, skierowany był na Ciebie i na zwycięstwa, które możemy doświadczać w Tobie. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś obecny. Modlę się, abyś błogosławił każdego z nas. Ty wiesz, w jakim miejscu jesteśmy. Ty wiesz, co przeżywamy. Wiesz, z czym się borykamy. Modlę się, przyjść ten cudowny, indywidualny sposób dzisiaj do każdego z nas. Oto wylewamy już o Tobą nasze serca, Panie. Prosimy Ciebie, ulecz nas. Podnieś nas. Pociesz nas. Chcemy zwrócić swój wzrok na Ciebie, Panie. Bo w Tobie jest zwycięstwo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tym fragmencie, w tych przypowieściach jest pewna uwaga, którą Jezus próbuje na nas zwrócić. Na pewną rzecz. Jak imprezować i kto organizuje najlepsze imprezy? Jak myślicie? Kto Gdzie dzieją się najlepsze imprezy? Gdzie dzieje się najlepsze świętowanie? Ktoś wie? No, tak nieśmiało coś? W niebie. Przeczytam wam, bo nie wierzycie. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż 99 sprawiedliwych. Większa radość jest w niebie. Największa impreza dzieje się w niebie wtedy, kiedy grzesznik się nawraca. Kiedy człowiek przychodzi do Boga i się z nim jedna. Dla Boga nie ma większej radości. Dla aniołów nie ma większej radości, jak człowiek wraca do swojego Stwórcy. Jedna się z nim. Przebaczone mu są grzechy. Jeden zbawiony grzesznik powoduje, że całe niebo się raduje. Nie wiem, w jakim miejscu w swoim życiu jesteś. Może pierwszy raz w ogóle w kościele jesteś. Może pierwszy raz słyszysz tak dziwne kazanie. Może jesteś zdziwiony atmosferą, która to panuje. Ale może także czujesz, że coś Bóg mówi do twojego życia. Że chciałbyś doświadczyć Bożej miłości w swoim życiu. Chciałbyś doświadczyć nowego życia. Te, w którym jesteś, cię męczy. Te, w którym jesteś, masz go dosyć. Nie podoba ci się one. Szukasz odpowiedzi. Bóg jest odpowiedzią. Bóg nie jest kimś, kto jest daleko. Bóg jest kimś, kto jest bardzo blisko. A Jego miłość jest niesamowicie wielka. My jako ludzie często możemy powiedzieć, a kocham Cię. Wiecie, Jezus nie mówi tylko kocham Cię. Ale Biblia mówi, że On daje dowód swojej miłości. Że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, On za nas umarł. Daje dowód. W pewnym fragmencie Jezus mówi, w pewnym miejscu w swoim życiu mówi, że nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś kładzie życie za przyjaciół swoich, a później idzie na krzyż. Bóg naprawdę Ciebie kocha. Chciałbym, żebyśmy mogli pochylić swoje głowy. Jeżeli jesteś na tym miejscu i potrzebujesz pojednania z Bogiem, chcesz doświadczyć Bożej miłości, chcesz, aby z Twojego powodu niebo świętowało dzisiaj, to podnieś swoją dłoń. Jako decyzję tego, że chcesz pojednać się z Bogiem. Widzę. Tak, widzę. Aleluja. Widzę. Modlę się, skoro podniosłem swoją rękę, proszę Cię, pomódź się ze mną tymi słowami. Wszyscy się pomódlmy tymi słowami, dobrze? Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją miłość, że Ty naprawdę kochasz i że każdy z nas ma dla Ciebie znaczenie. Modlę się do Ciebie jako dobrego Boga, abyś przebaczył mi wszystkie grzechy i winy, abyś podniósł mnie z każdej porażki. Chcę pojednać się z Tobą. Proszę Ci, przebacz moje grzechy. I dziękuję Tobie za to, że przebaczyłeś moje grzechy. Wyznaję Ciebie jako Pana i mojego osobistego Zbawiciela. Niech od dzisiaj moje życie z Tobą będzie lepsze. Dziękuję za Twoje zbawienie. Amen.